Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Porady pedagoga i psychologa rozpoczynamy. Wita się z Państwem Małgorzata. Gościem moim dzisiaj jest pan Adam Budek, psycholog, pedagog. Czy się słyszymy, panie Adamie? Mamy jakieś problemy na łączach. Za chwileczkę będziemy się ponownie łączyć z panem Adamem. Drodzy Państwo, w związku z tym, że w dniu jutrzejszym data wybija 1 września, jest to sygnał, jest to nieomylny znak, że rozpoczynamy rok szkolny 2021-2022. Chyba w tej chwili już się słyszymy, tak, panie Adamie?
Tak, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę. Szczęść Boże. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj gościem jest pan Adam Budek, psycholog i pedagog. Panie Adamie, jest to sytuacja specyficzna, bardzo specyficzna, gdyż w dniu jutrzejszym, po wakacjach wprawdzie, ale takich dłuższych, no właśnie dzieci wracają do szkół. No było to nauczanie do tej pory przed monitorami, no z taką krótką przerwą, prawda, bo w czerwcu dzieci wróciły, ale na taki ograniczony czas przed wakacjami do szkół. No i mamy, cóż, mamy sytuację taką zastaną, bo nadal jesteśmy w trakcie pandemii i jest no taka jedna wielka niewiadoma przed nami, czy to nauczanie tradycyjne w szkołach, w ławkach, dzieci będą mogły kontynuować na dłużej, czy być może coś się wydarzy takiego, że znowu będą musiały być przed monitorami. Tego nie wiemy. W związku z tym ja bym pana bardzo poprosiła o nakreślenie, ponieważ również pan w dniu jutrzejszym powraca, prawda, do młodzieży, do swojej klasy. Jakie są nastroje w tej chwili wśród kadry pedagogicznej, wśród dzieci, które powracają właśnie do nauki?
No niestety jest to sytuacja, tak jak już pani wspomniała, niezwykle stresująca, ponieważ no tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy jutro. Być może będą dzieci chodziły normalnie do szkół, być może będzie powtórka z zeszłego roku. Rodzice to ogólnie rzecz biorąc bardzo przeżywają, ponieważ no ostatnie czasy pokazały, że dzieci mają no niestety, no nie wszyscy, ale w większości taką można powiedzieć dziurę edukacyjną. W poprzednim roku szkolnym dzieci były wyłączone z normalnej nauki 6 miesięcy, w jeszcze poprzednim 3 miesiące, w jeszcze poprzednim roku był strajk nauczycieli. To jak sobie tak wszystko zsumujemy, to wygląda na to, że dzieci mają tak naprawdę rok czasu wyjęty z nauki. Jakbyśmy tak uczciwie do tego podeszli i tak dokładnie podliczyli, to nawet jeszcze więcej, ponieważ jak dzieci powróciły w zeszłym roku do szkół w maju, to na początku była nauka hybrydowa, czyli trochę chodziły do szkoły, trochę siedziały w domu, a potem jak już tak w czerwcu powróciły, to szkoły bardzo często podkreślały, żeby już tym dzieciom odpuścić, że już jest czerwiec, są upały, jest ciepło, że dzieci jak powróciły z tej nauki zdalnej, no to nie są gotowi do zwykłej nauki, czyli mniej prac domowych, a najlepiej wcale nie egzaminować dzieci, nie sprawdzać, co mają napisane w zeszycie, czy mają notatki zrobione, nie sprawdzać tym zeszytu ćwiczeń. Także to jest ponad rok. Dzieci bardzo różnie podchodziły do tego tematu i bardzo różnie do tego podchodzili rodzice. No czasami rodzic był w domu, bo na przykład był na zasiłku albo miał pracę zdalną. I czasami ten rodzic mógł to dziecko przypilnować, ale były sytuacje takie, zwłaszcza od czwartej klasy w górę, że nie było takiej możliwości. No po prostu rodzic wychodzi do pracy, jeden, drugi, i rodzice na przykład nie mają pojęcia, czy dziecko na przykład uczciwie rozwiązywało sprawdzian online, czy na przykład korzystało z podręczników, z zeszytów, z internetu. To jest bardzo ciężka sytuacja, ale najbardziej wszyscy stresują się tą niewiadomą. Czyli no we wrześniu wracają do szkół, a nie wiadomo, co będzie od października, czy listopada, czy jeszcze później. No, pan minister jeden, drugi mówi, że czwarta fala najprawdopodobniej będzie. Na to wszystkie dane wskazują i być może dzieci znowu będą powyłączane. Znowu będą musiały cofnąć się do domu i mieć tą naukę zdalną. A tu przecież nie chodzi tylko o edukację, ale również o socjalizację. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku szkolnym powróciliśmy do szkół, to dzieci praktycznie nie były w stanie skupić się na lekcjach. Oni musieli wszystko przegadać od nowa, tak jakby na nowo się poznać. Wszystkie sprawy związane z socjalizacją musiały, że tak powiem, powrócić na stary tor. Musieli zapytać, co u nich słychać, co robili, gdzie byli i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo poważny problem, ponieważ no, ten stres, to jak mówi psychologia, to jest różnica pomiędzy możliwościami jednostki a wymogami sytuacji. Jeżeli chodzi o możliwości jednostki, no to one u dzieci są niewielkie. One są niewielkie. My dorośli jesteśmy lepiej do tego przygotowani, a dzieci, no tu jest duży problem.
Panie Adamie, właśnie, żeby odrabiać te zaległości, które narosły, tak jak pan powiedział, no to najpierw należałoby popracować nad tymi emocjami. Tutaj dużo się mówi w tej chwili i rzeczywiście, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, że dzieci będą bezpieczne, minister edukacji, pan profesor Czarnek mówi, że szkoły mają być bezpieczne, wyposażone we właściwy sprzęt. Tak, do dezynfekcji, mają być automaty mierzące temperaturę, rękawice, to wszystko ma być, ale też nie mówi się o tym, na jak długo, bo jest to rzeczywiście wielka niewiadoma i w związku z tym, że właśnie jest taka sytuacja, czy rodzice mogą w jakiś sposób pomóc dzieciom w przyjęciu tego stanu zastanego?
Znaczy, tutaj ja bym odpowiedź na to pytanie podzielił na dwie kategorie, czyli na edukacyjną oraz społeczną. Jeżeli chodzi o edukację, to szkoły rzeczywiście dostały, z tego co wiem, jakieś takie dodatkowe środki na jakieś zajęcia wyrównawcze i tym podobne. I tutaj trzeba przede wszystkim zacząć od rzetelnej analizy sytuacji. Wiem, że niektóre szkoły planują teraz we wrześniu jeszcze zrobić diagnozy. Co dzieci potrafią, czego, a co muszą nadrobić. No, niestety wyniki na świadectwach, które były w czerwcu, one bardzo są nierzetelne w wielu przypadkach. Ja na przykład podzielę się z tym, co się działo u mnie w klasie. Otóż jak liczyłem, to na 24-osobową klasę, w której jestem wychowawcą, w klasie czwartej było aż 18 czerwonych pasków. To jest w normalnych warunkach niemożliwe, zwłaszcza, że w klasie trzeciej, kiedy była edukacja wczesnoszkolna i poziom nauczania był znacznie niższy, tych pasków było mniej. Z jednej strony rodzic dostaje takie świadectwo do ręki, mówi: wow, mój syn, córka ma czerwony pasek, a na przykład pierwszy raz w życiu przez klasy 1-3 nie miał, teraz ma. Ale z drugiej strony, no wiadomo, że to nie są wyniki rzetelne, to nie są wyniki prawdziwe. No jeżeli jest tak, jak mówiłem przed chwilą, że część dzieci rozwiązywała testy i sprawdziany korzystając z komputera, no to co z tego, że on ma te piątki i szóstki, jak on nie ma tego w głowie? Czyli trzeba bardzo rzetelnie podejść do diagnozy. Jeżeli szkoły nie będą robiły tej diagnozy, to polecam rodzicom po prostu sprawdzić to na własną rękę. No są, wiem, że na różnych stronach internetowych takie testy, trzecio, czwarto, piąto klasisty, i może rodzic czasami sam mógłby podejść do tego tematu, a jak nie, to też polecam rodzicom, żeby trochę ponaciskali na szkoły, po to, żeby po prostu poznali prawdę. Po prostu poznali rzetelną informację, co moje dziecko wie, a nad czym musi jeszcze popracować. Bo jeżeli tego nie będzie, szkoły dalej pójdą z materiałem, no to wie pani, no to będzie problem. To jest tak jak z matematyką. No nie, jak dziecko się nie nauczy dodawać i odejmować, no to nie będzie umiało mnożyć i dzielić. No to tak wygląda sytuacja.
A druga to jest kwestia... bardzo istotna sprawa, o której pan mówi, ta diagnoza. To jest jakby taki apel do rodziców, prawda? Mhm. Ja wiem, że rodzice, i pan też dobrze o tym wie, że rodzice również są przeciążeni, bo niektórzy no niestety bardzo poważnie też ten obowiązek przyjęli nad kontrolą dzieci. ale w tej chwili ta diagnoza, żeby sprawdzić stan wiedzy dzieci, jeśli nie jest to robione w szkole, czyli no, trzeba mieć też orientację, czy zostało to dokonane, czy nie. A druga sprawa, o której chciał pan powiedzieć?
No, druga sprawa to jest ta kwestia społeczno-emocjonalna, która jest bardzo zaburzona. No, dziecko, które powiedzmy chodzi do szkoły średniej, ono jest mniej więcej w stanie to udźwignąć. Jeżeli chodzi o takie kwestie jak dezynfekcja, jak na przykład takie zalecenia szkoły, żeby dzieci się nie witały, podając sobie rękę, czy na przykład całując się w policzek, czy przytulając się. To na przykład dziecko ze szkoły średniej zrozumie i może to zapamiętać. Natomiast dzieci z klasy 1-3, no to wie pani jak to jest. No im się powie, oni na następnej przerwie już nie będą o tym pamiętać. Także no trzeba na to uczulać, trzeba przypominać, ale po prostu trzeba nawiązać z dzieckiem pewną relację. Jeżeli rodzic nawiązał taką relację, że jeżeli dziecko ma problem, to od razu przychodzi do rodzica, to jest bardzo dobrze. To wtedy jest już połowa sukcesu. Natomiast no przede wszystkim rodzice muszą otoczyć dzieci opieką i po prostu wytłumaczyć, że co by się nie działo, choćby to była jakaś przysłowiowa pierdoła, przychodź i mów od razu, bo czasami jest tak, że no dzieci, dla dzieci jest jakiś problem, który dla nas, dla dorosłych, to nie jest problem. To jest jakaś błahostka, ale z punktu widzenia dziecka takie coś wygląda zupełnie inaczej. Na przykład ja się spotkałem z czymś takim, że dzieci na przykład mówią, że nie chcą dezynfekować tych rąk 4., 5. raz, ponieważ po prostu ręce ich szczypią. Zwłaszcza, że dziecko gdzieś się zadrapie, skaleczy, tu nauczyciel mówi, żeby dezynfekować ręce. Chodzi o to, żeby po prostu informowali od razu, to już będzie połowa sukcesu.
Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, panie Adamie, na taką istotną bardzo kwestię, o której mówi minister edukacji i nauki, profesor Czarnek, że szkoła, do której dzieci mają powrócić, ma być szkołą bez ideologii. Tutaj zapowiada, że powraca się będzie do funkcji wychowawczej szkoły, która będzie oparta na systemie wartości i norm właściwych dla cywilizacji łacińskiej. I to jest wielkie nowum i myślę, że to jest to, na co wiele osób, rodziców, no i chyba nauczycieli czekało.
No, bo oczywiście, że tak. Ja tutaj panu ministrowi Czarnkowi będę kibicował i będę go wspierał na wszystkie możliwe sposoby. No, to jest coś, co czym powinniśmy się zająć już dawno temu. Oczywiście wiadomo, że sytuacje są, jakie są. No, jeżeli minister Czarnek coś takiego zapowiada, a potem się okazuje, że na pół roku musimy odejść ze szkoły i siąść przed komputerami, no to jest bardzo trudne. Ale rzeczywiście szkoły powinny być wolne od ideologii, zwłaszcza takich antykulturowych. Żyjemy, tak jak pani mówi, w cywilizacji łacińskiej. To jest cywilizacja oparta na 3 głównych filarach. Czyli prawo rzymskie, etyka chrześcijańska i elementy greckiej filozofii i to powinno być jak najbardziej nauczane. Bardzo często na przykład od wielu lat w zasadzie mówi się, czy religia powinna być w szkole. Tak, to jest taki temat, który praktycznie co roku się pojawia. No jedni mówią szkoła wolna od ideologii, drudzy mówią ideologia, ale taka, drudzy mówią ideologia, ale inna. Ja osobiście jestem na stanowisku, że religia powinna być przedmiotem obowiązkowym. Po prostu religia chrześcijańska. Nie na zasadzie katechezy, tylko na zasadzie wiedzy. Po prostu. Tak jak wychodzimy z założenia, że dziecko musi się uczyć polskiego, matematyki, geografii, angielskiego i tak dalej, ponieważ te przedmioty mają pewne minimum wiedzy, które są potrzebne dziecku, żeby mógł się dalej, żeby mógł się jako dorosły człowiek poruszać po świecie, tak ja uważam, że religia chrześcijańska również zawiera takie informacje, które po prostu młody człowiek musi wiedzieć, żeby mogło się poruszać po tym świecie, żeby wiedział, w jakiej kulturze żyje, jakie tu są wartości i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że proszę zwrócić uwagę, ostatnio coraz częściej się mówi o ideologiach antykulturowych i to nie tylko począwszy od Marksa i Engelsa, ale również później. Tutaj mam na myśli zwłaszcza ideologię nowego marksizmu, tak zwanego nowego marksizmu, bo on wbrew pozorom wcale nie jest taki nowy. bo te teorie Reicha, Fromma czy Herberta Marcusego, one już dawno, dawno temu zostały opracowane, one w Polsce są wdrażane dopiero od powiedzmy 30 lat. Natomiast niedawno natknąłem się na esej Herberta Marcuse pod tytułem Tolerancja represywna. Bardzo polecam wszystkim, zwłaszcza rodzicom, żeby zapoznali się z tym esejem, po prostu żeby wiedzieli, z czym mają do czynienia, gdyż Herbert Marcuse bardzo podkreślał, jak bardzo ważni w aparacie rewolucyjnym, w tym aparacie ideologicznym są ludzie młodzi, tacy, którzy ledwo osiągnęli dorosłość. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na tych protestach różnych, tam piorunowych, tęczowych i tak dalej, i w jakim wieku są ci ludzie. To są często właśnie tacy licealiści mniej więcej, bo ponieważ oni są takim bardzo atrakcyjnym, tak brzydko powiem, materiałem rewolucyjnym. Gdyż Herbert Marcuse to określił, że oni już są dorośli, już są wyposażeni, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane z dojrzałością, głównie psychiczną, ale jeszcze nie są ukierunkowani. Jeszcze nie są ukierunkowani kulturowo. Jeżeli dziecko zostało wychowane do kultury, czyli między innymi w tych wartościach, o których mówiliśmy, związanych z cywilizacją łacińską, to nie będzie łatwo go tak po prostu, brzydko powiem, przekabacić, czyli zaorać i wprowadzić w inne kolejny. Natomiast jeżeli dziecko nie zostało w ten sposób wychowane do kultury, to z nim jeszcze można dużo zrobić i bardzo go ukierunkować. Dlatego to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, żebyśmy już od najmłodszych lat po prostu tak wychowywali dziecko w duchu naszej kultury i w duchu właśnie wartości cywilizacyjnych.
No właśnie, te ideologie, kto najbardziej jest na nie podatny, o tym mówił niedawno w telewizji Trwam profesor Kucharczyk i zwrócił uwagę, panie Adamie, na to, na dwa takie aspekty, że najbardziej podatne są osoby, które nie są religijne i które mają niską morale, mają niskie morale. Także tutaj właśnie łatwo te osoby przyswajają sobie takie treści, a ja się bardzo ucieszyłam też, słuchając pana profesora Czarnka, który zapowiedział właśnie odnośnie religii, że religia ma być obowiązkowa, religia bądź etyka. To jest jedna rzecz. Poza tym ma być także zmiana w lekturach. Mają trafić takie dzieła Jana Pawła II czy Zofii Kossak-Szczuckiej, prawda? Więc tutaj no takie, które, w których wskazuje się te wartości klasyczne. Poza tym no tutaj będzie się stawiało w wychowaniu tym klasycznym, przede wszystkim wskazywało na rolę człowieka, prawda, wobec środowiska naturalnego, będzie się odchodziło od ekologizmu, od tej humanizacji roślin i zwierząt oraz od animalizacji człowieka. To są, czyli takie wskazywanie tych prawidłowych wartości życia. I ja myślę, że to jest takie, taka puenta takiego pozytywnego nastawienia do tego, co szkoła ma zaoferować naszym dzieciom.
Oczywiście, no, patrząc na to, co pani powiedziała pod koniec, pani redaktor, to w dzisiejszych czasach nawet mówi się o tak zwanym zielonym marksizmie, ponieważ no, my jako społeczeństwo niestety na temat marksizmu wiemy cały czas niewiele. Ale coraz więcej z moich informacji, z moich takich obserwacji wynika, że no, na temat takiego pojęcia jak antykultura jeszcze powiedzmy 2-3 lata temu prawie nikt nie słyszał, teraz się o tym coraz więcej mówi. Natomiast jak się w ogóle mówi marksizm, to pojęcie albo antykultura, no to w większości z nas, zwłaszcza wśród tych, co pamiętają poprzedni ustrój, no kojarzy się Związek Radziecki i manifest komunistyczny Marksa i Engelsa. Natomiast wśród młodych ludzi ta wiedza jest bardzo mała. Nawet jeżeli kojarzymy trafnie ze Związkiem Radzieckim, to jest mimo wszystko cały czas za mało. Najpierw byli wyzwalani w cudzysłowie robotnicy, potem mniejszości, a teraz jak to pan Krzysztof Karoń, autor książki Historia antykultury, którą wszystkim bardzo polecam, powiedział, że teraz trzeba, cytuję, wyzwolić planetę Ziemia z podpanowania człowieka. No i stąd mamy te wszystkie tak zwane prawa zwierząt, prawa roślin, właśnie, to, że to całe środowisko jest zagrożone, że ono jest ważniejsze od nas. To jest bardzo, bardzo niebezpieczny mechanizm. My jeszcze nie czujemy tego, ale...
Myślę, że już coraz bardziej, panie Adamie, zaczynamy czuć to.
Tak, znaczy ja mówię, my jako ogólnie społeczeństwo jeszcze tego nie czujemy, ale jeżeli tutaj no nic nie zrobimy i wykażemy się biernością, no to za parę lat możemy mieć naprawdę bardzo, bardzo poważne problemy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, początek roku szkolnego, oczyma pedagoga i psychologa. Dzisiaj gościmy pana Adama Budka. I przypomnę teraz numery telefonów, zapraszając jednocześnie Państwa do wzięcia udziału w naszej audycji porad pedagoga i psychologa. Są to dwa numery telefonu do studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Czasu jest niewiele, no ale być może, że jeszcze ktoś, panie Adamie, zdoła się do nas dodzwonić. Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie. Czy mamy się czego obawiać w tej chwili?
No, niestety, mamy się czego obawiać. No, tak jak mówiłem, dzisiaj jesteśmy my jako społeczeństwo bardzo zagrożeni, a zwłaszcza właśnie młodzi ludzie. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj można powiedzieć, że szykuje się taki aparat rewolucyjny, że do decydowania szykuje się ludzi bardzo młodych. Zresztą tym młodym ludziom bardzo często wpaja się takie nastroje rewolucyjne. Zwłaszcza na tych, widzieliśmy tych marszach piorunowych, tęczowych, tym młodym ludziom próbuje się wmówić, że oni tak samo jak wasi rodzice, dziadkowie maszerowali w szeregach Solidarności, walczyli o wolność, tak wy tutaj też walczycie o...
Bazuje się
o
na
prawa,
emocjach, tak, nie wyposażając w taką wnikliwą i prawdziwą, rzetelną wiedzę. Panie Adamie, czy możemy podjąć telefon?
Proszę bardzo.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy, Radio Maryja.
Proszę panią, ja mam takie spostrzeżenie, może refleksję podzielić, że...
A z kim rozmawiamy?
Jadwiga z Mazowieckiego.
Dziękuję.
Proszę panią, odnośnie nauczania w szkołach dzieci i młodzieży. Uważam, że to jest wielka, wielka porażka. Dzieci przy obecnym stanie i poprzednim, jak nie było nauczania zdalnego, poziom nauczania jest żenujący. Nie mówiąc już o wychowaniu. To po prostu leży. Leży tak, jak obserwuję dzieci, młodzież, która idzie na studia, to ten poziom, który za moich czasów był spod 40 lat, a obecny, to się ma jak nijak.
Ponadto ma pani studia... jakieś propozycje?
Nie mam. Studia zaoczne, proszę panią, to się kupuje. To się kupuje. I wie pani, to się kupuje. Ja znam przypadek, że chwali się student, że on zapłacił, ktoś mu pisał pracę i on w ogóle nie miał kontaktu.
No są różne sytuacje, tak rzeczywiście. Pani Jadwigo, to głos taki no troszeczkę smutku, tak? Takiej goryczy. Wierzymy, że i takie sytuacje pewnie są i dlatego te nasze programy pedagoga i psychologa, my nie stoimy w miejscu, pragniemy coś podpowiadać, pragniemy zasugerować rodzicom, wychowawcom. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, porady pedagoga, psychologa.
Izabela Maria z Polski Centralnej. Byłam pedagogiem całe życie.
Nie usłyszałam imienia. Nie usłyszałam imienia.
Izabela Maria.
Pani Izabela Maria, tak, dziękuję.
Tak, jestem artystą, malarzem i pedagogiem. I bardzo, bardzo Bogu dziękuję, że byłam całe życie pedagogiem. I właśnie to wychowanie do sztuki. Teraz tak mało się o tym mówi. I dzieci, które zetkną się od maleńkości właśnie ze sztuką, to są inni ludzie. Ja zarówno uczyłam licealistów, pracowałam w Muzeum Sztuki w Łodzi i pracowałam z małymi dziećmi na bardzo trudnych tematach sztuki. Zwiedziłam cały świat i w świecie oglądałam wszystkie galerie. Kupowałam książki, robiłam slajdy.
Proszę Pani, ponieważ mamy bardzo mało czasu do zakończenia, może Pani, nie wiem, no jakąś taką zreasumuje swoją wypowiedź.
To były dawne czasy, a jednak to promieniowało i zmuszało do działania. Zawsze inspirowałam do działania, żeby dzieci po prostu i kreowały, i malowały, i właśnie...
Rozumiemy. A jaka propozycja Pani jest? Jaka propozycja w tej chwili?
Właśnie. No, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Danuta z Jalocina.
Miło nam. Pani Danuto, witamy.
Ja chciałabym się zapytać, ponieważ są jeszcze inne wyznania... To na przykład, jeżeli chodzi o wyznanie prawosławnych, to jak Państwo widzą, żeby dla nich była religia, ich religia w szkole, bo przecież nie jest tylko religia chrześcijańska.
Tak. Dobrze, dziękujemy za to pytanie. Panie Adamie?
Znaczy, wyznanie prawosławne to też jest religia chrześcijańska. Przecież ja mówiąc o swoim pomyśle na nauczanie w szkole, podkreśliłem, że nie chodzi mi o katechezę, tylko chodzi o lekcję. Chodzi o lekcję, która by się mogła nazywać po prostu religia chrześcijańska. Chodzi o to, żeby dzieci poznały te wartości, które kierują naszą cywilizacją. Jeszcze. Jeżeli chodzi o katechezy, no to ja nie mam nic oczywiście przeciwko, żeby w szkołach, zwłaszcza na wschodzie Polski, gdzie mamy te trochę osób wyznania prawosławnego, żeby była prowadzona katecheza w stylu prawosławnym oczywiście. Tutaj ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast po prostu uważam, że te aspekty naszej cywilizacji powinny być nauczane jako przedmiot obowiązkowy. Ja nawet kiedyś miałem taki pomysł, żeby w szkołach średnich był taki przedmiot jak podstawy cywilizacji łacińskiej, gdzie by dzieci oprócz kwestii związanych z religią chrześcijańską były też nauczane na przykład podstaw prawa rzymskiego albo na przykład filozofii greckiej. No, filozofia wiem, że w niektórych szkołach jest prowadzona, głównie w szkołach średnich i to głównie w klasach humanistycznych. Ja osobiście uważam, że pewne elementy greckiej filozofii powinny być przedmiotem obowiązkowym, tak jak chociażby prawo rzymskie.
Otóż to, panie Adamie, i idąc dalej, myślę, że to by tyczyło się wszystkich lekcji. Wszystkie przedmioty mogłyby wtedy opierać się na takiej relacji uczeń-mistrz, prawda?
Ależ oczywiście, że tak. Jeszcze tutaj nawiążę do poprzedniego telefonu, bo zadzwoniła pani, która przedstawiła się jako artysta-malarz.
Tak.
Powiem, że to... Że kwestia artystyczna w naszej teraz pędzącej antykulturze to chyba jest no taka kwestia, która najmocniej ucierpiała. Mhm. Bo sztuka, kultura to są bardzo ważne aspekty, natomiast no, gdybyśmy porozmawiali z dzisiejszymi tak zwanymi artystami, to nie by powiedzieli, że przecież mamy artystów, oczywiście, i mamy sztukę. Dla niektórych ten słynny banan przyklejony taśmą naprawczą do ściany to jest sztuka. Dla innych na przykład pędzel umoczony w farbie i tak chlapnięcie na płótno to też będzie sztuka. Dla innych jakaś piosenka typu polewamy się szampanem też będzie sztuka. Także do tej sztuki trzeba podejść bardzo poważnie, ale zacząć po prostu od pewnych redefinicji, od cofnięcia pewnych pojęć do pojęć prawdziwych, podstawowych. No bo jeżeli będziemy tłumaczyli młodym ludziom, że w zasadzie cokolwiek namalują, cokolwiek zaśpiewają, to już będzie sztuka, no to niestety cofniemy się po prostu.
Dokładnie. Ja bardzo dziękuję panu, panie Adamie, że zgodził się pan wziąć udział po raz kolejny w naszej audycji porad pedagoga
dziękuję
i psychologa.
Również.
Dziękuję za te przemyślenia i państwu bardzo, bardzo mocno, tym osobom, które się dodzwoniły do nas, jak i wszystkim radiosłuchaczom, którzy byli z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.